Co możemy powiedzieć o studniach rządu Donalda Tuska i co możemy powiedzieć o studniach opozycji i Prawie i Sprawiedliwości, które 100 dni ponad już w opozycji trwa? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, dzisiaj, wcześniej, kiedyś senator, niezależny, niezrzeszony parlamentarzysta, również związany z Prawem i Sprawiedliwością. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia te 100 dni rządów Donalda Tuska?
No to mamy do czynienia z pewnym spektaklem. No, zazwyczaj w kampaniach robi się uroczyste deklaracje. Później z kolei pojawiają się argumenty, które mają uzasadniać to, że niektórych z tych postulatów czy zapowiedzi się nie realizuje. I tak samo było i w tym wypadku. No, część z nich była po prostu moim zdaniem nierealistyczna, na przykład obniżenie składki zdrowotnej czy podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. No ale dobrze brzmiały w kampanii wyborczej, więc były stosowane. Najkrócej rzecz ujmując, sądzę, że takim największym spektakularnym sukcesem tego rządu, no to jest jednak działanie na rzecz odblokowania środków z KPO, co wydaje się, no w tej chwili jest realizowane. Natomiast taką w sensie politycznym największą porażką, no to jest kwestia niemożności rozwiązania tlących się i nasilających się strajków rolniczych, które wcale, mimo że zbliżają się, że zbliża się okres prac polowych po 20 marca, no wcale nie wygląda na to, żeby to natężenie tych strajków miało się zmniejszyć. I rolnicy uważają, że te postulaty są niezrealizowane. Ale to nie jest kwestia taka, że nie potrafiono rozwiązać, bo oczywiście to wymaga pewnych działań na forum Unii Europejskiej, pewnych zmian w ramach Unii Europejskiej, ale przypomnę, że w toku kampanii zapowiadali liderzy obecnej koalicji, że oni bardzo łatwo i szybko te problemy rozwiążą i takie obietnice były składane. I w tym sensie uważam, że politycznie to jest największa porażka.
No też zapowiadano, że po zmianie władzy dojdzie do liberalizacji prawa aborcyjnego. Natychmiast do tego nie doszło i nie wiadomo, czy dojdzie, ale ten bilans...
Ale tu, panie redaktorze, tu nie było w tej materii, przypomnijmy, gwoli ścisłości, nie było to zapisane później w umowie koalicyjnej.
Więc prawda.
Z tego punktu widzenia trudno to traktować jako zobowiązanie koalicji 15 października. Jako całej koalicji, więc ten temat należałoby wyłączyć z tego pakietu.
A jaki jest bilans tej koalicji? Jak pan patrzy na tą trzygłową koalicję, Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, przetrwają czy zaczyna to wszystko trzeszczeć w szwach?
To jest normalne, że po euforii zwycięstwa i formułowania rządu, a przecież masa energii tego entuzjazmu powyborczego była pochłonięta przez to, że pamiętajmy, że przecież był jeszcze rząd dwutygodniowy i tak naprawdę dopiero no, niecałe dwa miesiące po wyborach rząd Donalda Tuska został sformułowany, a więc w maksymalnie długim okresie po wyborach to się dokonało. Więc ta energia została trochę pochłonięta, natomiast napięcia, które się pojawiają, to nie jest tylko kwestia aborcji, która jest może najbardziej widowiskowym sporem w ramach koalicji, ale to jest cały szereg rozwiązań gospodarczych, chociażby, które wzbudza też poważne napięcia. No to jest chociażby kwestia obsadzenia BGK, a więc tego Banku Gospodarstwa Krajowego, bardzo ważnej instytucji, przez którą przechodzą środki na unijne i wszelkie inne dotyczące strukturalnych wielkich inwestycji i modernizacji Polski. A więc jest to bardzo ważna instytucja. Są napięcia dotyczące no, chociażby tej składki zdrowotnej, jak to ma być zrealizowane w stosunku na przykład do przedsiębiorców. Jest kwestia zawieszania ZUS-u, czy to jak te kwestie będą po prostu regulowane. I tutaj widać wyraźnie, że te różnice programowe są, bo te pomysły, które się pojawiają w sensie takim, nazwijmy to, liberalnym, są kontestowane przez lewicę, która również, choć niewielka, ale jednak ma swój udział w rządzie i widać, że tutaj napięcia są bardzo wyraźnie widoczne i one prawdopodobnie będą się nasilać. No na przykład jeżeli chodzi o handel w niedzielę, no to środowisko pana Szymona Hołowni zapowiadało likwidację tych barier, natomiast Ministerstwo Pracy jest w rękach przedstawiciela lewicy, który z kolei inaczej trochę na ten problem patrzy, patrząc przez pryzmat praw pracowniczych, tych pracowników handlu. I też jest kolejny obszar, w którym są różnice zdań. Ale podsumowując to, co mówię, to wydaje się, że mamy do czynienia z koalicją, która przede wszystkim jest spojona chęcią odsunięcia PiS-u od władzy i przywrócenia no, jakiegoś stanu sprzed rządów PiS-u jako celu po prostu nadrzędnego swojego działania. I to jest dość trwałe spoiwo, które sądzę będzie scalało tę koalicję. Tym bardziej, że mamy do czynienia z taką potrójnymi wyborami. Za chwilę będą wybory samorządowe, później europejskie, no i ukoronowaniem tego będą oczywiście wybory prezydenckie, które będą w tym układzie politycznym i w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, będą miały oczywiście szczególne znaczenie.
No właśnie, przed nami wybory samorządowe, trwa kampania samorządowa, te ugrupowania mają troszkę też odmienne koalicyjne ugrupowania, interesy, jak może to się skończyć dla Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, no bo przecież też Lewica wystawiła swoich kandydatów na prezydentów różnych miast, jak na przykład Warszawy, Trzecia Droga tego nie zrobiła. Czy tutaj nie rysuje się coraz większy podział między koalicjantami, może tak naprawdę Donaldowi Tuskowi Lewica nie jest do niczego potrzebna na dłuższą metę?
No widać wyraźnie, że jeżeli chodzi o relacje między Koalicją Obywatelską a Lewicą, było bardzo duże zawiedzenie ze strony polityków Lewicy, że nie startują do sejmików chociażby na wspólnych listach razem z Platformą, raczej razem z Koalicją Obywatelską. To było bardzo wyraźnie widoczne, tym bardziej, że te rozmowy były zaawansowane i wszystko na to wskazywało, że takie porozumienie będzie. To postawiło Lewicę w trudnej sytuacji, ponieważ no jednak Dąb jest bardziej nawet radykalny w tym wypadku, bo to są mniejsze okręgi wyborcze niż do Sejmu, więc przy tym poparciu, które ma Lewica, może się okazać, że na przykład na Mazowszu, jak będzie miała jednego radnego wojewódzkiego, to będzie, a przypomnę, że jest ich 51 na Mazowszu, no to może dwóch, no to jest ta skala osiągów Lewicy. Podobnie, jeżeli chodzi o prezydentów, zwłaszcza tych dużych miast. I z tego punktu widzenia widać też wyraźnie, że Donald Tusk, przejmując pewne hasła lewicy, szczególnie w tych kwestiach związanych z aborcją, z legalizacją związków partnerskich, tego typu agendą, po prostu wypycha, czy stara się wypchnąć lewicę na margines polityczny i ta polityka dość skutecznie i konsekwentnie jest realizowana. Tym bardziej również, że w ramach lewicy również mamy też konglomerat różnych środowisk, tak? Partia Razem już zadeklarowała pewne votum separatum wobec tego gabinetu. Także tam też są różne środowiska i też różne poglądy na te wrażliwe kwestie, o których przed chwilą mówiliśmy. Więc z tego punktu widzenia to niewątpliwie Donald Tusk przy okazji pełnienia swojej misji będzie próbował osiągnąć takie oto cele. Po pierwsze trwale zneutralizować PiS jako ugrupowanie polityczne, które w przyszłości mogłoby mu zagrozić odebraniem mu władzy. No i do tego służy kwestia rozliczeń, kwestia no, tak zwanej, no właśnie tych rozliczeń, tego wszystkiego, co się z tym wiąże i pokazaniem rządów PiS-u opinii publicznej jako okresu nieprawości, łamania praw demokracji, próby przemodelowania ustroju Polski bez zmiany konstytucji. I to jest jeden kierunek, a drugi kierunek to jest umocnienie się na opozycji, znaczy na dawnej opozycji w stosunku do PiS-u, ale zbudowania potężnej platformy obywatelskiej czy koalicji obywatelskiej, lepiej mówić, jako jednak pewnego sojuszu kilku środowisk politycznych i ograniczenie wpływów lewicy. I to jest ten drugi cel. I tutaj te cele mogą się spotkać przy okazji, szczególnie może być to widoczne już przy okazji wyborów prezydenckich, bo ciągle do końca nie wiadomo, czy kto będzie oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej.
Pan na kogo by stawiał?
Prezydent. Panie redaktorze, ja jestem ekspertem, ja nie jestem uczestnikiem.
Ale patrząc na to, w którą stronę to zmierza, to myśli pan, że jednak Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Radosław Sikorski też ma swoje ambicje, no i jak w tym wszystkim Szymon Hołownia się odnajdzie?
No więc może zacznijmy od pana marszałka Hołowni, ponieważ on już kandydował w tych wyborach ostatnich, osiągnął dobry wynik. Na tej podstawie zbudowano środowisko polityczne przecież, Polska 2050. I teraz główny problem Szymona Hołowni to jest taki, żeby wejść do drugiej tury. A żeby wejść do drugiej tury, no to musi pokonać kandydata Prawa i Sprawiedliwości, którym nie wiadomo kto będzie, bo w tej chwili no, różne tam spekulacje są na ten temat, ale tak naprawdę tego kandydata takiego wyraźnego, desygnowanego przez to środowisko nie widać. I tu proszę zwrócić uwagę, że kwestia pozbawienia mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika Donald Tusk zostawił absolutnie Szymonowi Hołowni. To było bardzo w tamtym okresie, kiedy były napięcia, przyjdą do Sejmu, nie przyjdą, czy mandaty mają wygaszone, czy nie, czy mają kartę wejścia, czy nie mają. I ten cały serial, który przez kilka tygodni trwał, postanowienie pana marszałka o wygaszeniu, dyskusja wokół tego wszystkiego, to było wystawienie Szymona Hołowni właśnie na to, żeby on wziął to na klatę, tę kwestię i żeby potencjalnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeżeli byłby w drugiej turze z kandydatem Platformy, mogliby hipotetycznie w jakiejś części poprzeć Szymona Hołownię, żeby jednak ich zniechęcić do tego. Więc tutaj to było bardzo wyraźnie widoczne, że to jest z takim pewnym długofalowym spojrzeniem na tę kwestię, że to nie jest sprawa, że Donald Tusk się tą kwestią nie interesował, nie zabierał głosu w tamtym okresie. Więc to wszystko buduje atmosferę i te kierunki rozwoju działań politycznych w najbliższych miesiącach, o których właśnie w tej chwili rozmawiamy.
Panie senatorze, panie doktorze, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o to kwestię środowiska, w którym pan kiedyś funkcjonował, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, jak tutaj te 100 dni przetrwał obóz Zjednoczonej Prawicy, a może kiedyś Zjednoczonej Prawicy i ta prawica już nie jest wcale taka zjednoczona?
No, po pyrrusowym zwycięstwie, bo wygrano nominalnie najwięcej posłów, było przecież z tego środowiska, to okazało się, że było to pyrrusowe zwycięstwo, dlatego że nie umiano sformułować, nie było zdolności do sformułowania rządu i do rządzenia bądź współrządzenia po wyborach, więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście porażka. I tutaj widać wyraźnie, że w tej porażce trudno się odnaleźć obozowi władzy po 8 latach władzy z wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami, obrastania w piórki, piórka ekonomizacji działaczy, którzy zaczęli bardziej myśleć o swoim losie, swoich bliskich, żeby zapewnić im dobre posady i perspektywy życiowe, niż o jakimś szerszych celach. Więc to wszystko w tej chwili puszcza, mówiąc językiem kolokwialnym, tak jak na wiosnę lód puszcza. I pokazują się różne rysy napięcia wewnętrzne, czego przykładem są chociażby ostatnie dni, kiedy środowisko suwerennej Polski jawnie, otwarcie, bardzo mocno atakuje Mateusza Morawieckiego.
To nie pierwszy raz, to nie jest nic nowego. Przecież te ataki Patryka Jakiego czy Zbigniewa Ziobry były wcześniej, a nawet były mocniejsze. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś bardziej próbuje podbić te wypowiedzi i też środowisko suwerennej Polski mówi, że Prawo i Sprawiedliwość specjalnie nagłośniło te wypowiedzi Patryka Jakiego po to, żeby przygotować ewentualne wytłumaczenie na kolejną porażkę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, że to przez nich, że to przez suwerenną Polskę, że to przez te podziały.
Mi się wydaje, że to może być element, który będzie, to znaczy może być to argument, który będzie używany w przypadku tej klęski. Ja bym tutaj już tak ze spokojem podszedł w tym sensie, że to wcale nie jest tak, że PiS leży na łopatkach i po prostu przegrywa te wybory z kretesem, ponieważ no, ma szansę w 3-4 sejmikach jednak utrzymać się u władzy. I to nie jest tak, że tylko w jednym podkarpackim, tym mateczniku swoim, ma niekwestionowaną pozycję. Więc poczekajmy spokojnie na te sondaże, bo też kolejne, znaczy na te wyniki wyborów, bo przecież kolejne sondaże pokazują. Także tutaj ta sytuacja może nie być aż tak zła, jak teraz w tej chwili o tym mówi się w przestrzeni publicznej. Natomiast sądzę, że za tym podbijaniem, ja się z panem zgadzam, te wypowiedzi nawet równie ostre, albo może i nawet ostrzejsze, były w przeszłości, tylko traktowano je jako pewien koloryt tej koalicji i po prostu jako taki niezbędny element. Szczególnie to się nasiliło od lipca 2020 roku, od słynnej Rady Europejskiej, gdzie uzgadniano kwestię KPO, a później w grudniu 2020, kiedy kwestie Fit 55 stawały, czyli tego pakietu ekologicznego, były procedowane podczas Rady Europejskiej. I tutaj te tezy nie są niczym nowym. Z punktu widzenia politycznego i z punktu widzenia programu deklarowanego przez PiS, no to oczywiście suwerenna Polska ma merytoryczną rację w tym sporze z premierem, który co innego mówił na rynek wewnętrzny, czyli na krajowy i propagandowy, a inne działania były na forum Unii Europejskiej, które były dosyć spolegliwe w stosunku do tego, co tej retoryki, którą zapowiadano na rynek krajowy. No i to taki dysonans, który w tej chwili punktuje, zresztą bardzo kosztowny dla Polski, bo nas kosztował miliardy z KPO i bardzo złą pozycję Polski w Unii Europejskiej. No, teraz punktuje suwerenna Polska. Natomiast uważam, że dalszym planem to jest jednak to, że zapewne dojdzie do podziału obozu Zjednoczonej Prawicy, kiedy to nastąpi, czy po wyborach samorządowych, czy bardziej po wyborach europejskich, to staje się coraz bardziej, sądzę, widoczne. I widać wyraźnie, że te spekulacje wokół powstania partii takiej, nazwijmy to, centrowej, której Mateusz Morawiecki miałby być szefem, składającej się ze współpracowników pana premiera, to prawda, wszyscy w tej chwili zaprzeczają i dementują, ale jak mówił klasyk polityki, nie czytam niezdementowanych depesz, mówił to w XIX wieku, to znaczy, że w każdym zdementowaniu jest jednak jakieś ziarnko prawdy. I tutaj takie koncepcje zapewne są rozważane w gabinetach. Czy one mają szansę na realizację? To jest tak, jak to jest w polityce. Po prostu różne warianty omawia się w gabinetach, w różnych formatach personalnych, w różnych grupach, podgrupkach. Natomiast często życie wymusza zupełnie inne scenariusze i zupełnie inne działania, które w wyniku sytuacji, która zaistnieje, następują.
A czy w takim razie Mateusz Morawiecki może być realnym kandydatem na prezydenta Polski? To jest ta postać, ten format i też Jarosław Kaczyński by się na to zgodził, jak też Zjednoczona Prawica?
Było takie badanie jakiś czas temu, nie wiem, ze 2 tygodnie, już nie pamiętam, gdzie Mateusz Morawiecki miał drugi wynik. Prześcignął Szymona Hołownię. I powiem w ten sposób: jeżeli te zarzuty, które w tej chwili są formułowane przez rządzącą koalicję w stosunku do Mateusza Morawieckiego i tych nieprawidłowości, a być może i naruszeń prawa, których bezpośrednio osobiście się dopuścił, bo i takie sugestie padają, jeżeli tutaj nie będzie to uwiarygodnione w postaci jakichś postępowań prokuratorskich czy jakichś no, czynności prawnych, które by to uprawdopodabniały, no to Mateusz Morawiecki może być pomysłem na kandydaturę dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. I wtedy, jeżeli te sondaże by się potwierdzały i utrzymałby takie poparcie, miałby szansę na wejście do drugiej tury. No i tutaj oczywiście pewnie szans na wygranie by za dużych nie miał, żeby zostać prezydentem kraju. Natomiast niewątpliwie mógłby być wtedy pokazać się jako ojciec sukcesu odbudowania i wtedy miałby ułatwioną drogę do przejęcia tego, co z PiS-u w tej chwili tego PiS-u, który w obecnym stanie po porażce wyborczej nie może odnaleźć swojego miejsca i swojego sposobu na przyszłość.
No ale Jarosław Kaczyński chyba nie zamierza oddawać Prawa i Sprawiedliwości Morawieckiemu. Ogłosił niedawno, łamiąc publicznie swoją przysięgę, że będzie jednak kandydował ponownie na prezesa partii. Czy jest taka możliwość, żeby sam Morawiecki stworzył nowy byt, może też z poparciem Andrzeja Dudy?
Panie redaktorze, tak jak wspomniałem, no, mamy do czynienia z różnymi scenariuszami, które są rozważane w gabinetach. I ja bym nie wykluczał sytuacji, kiedy może być PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale mówię to w perspektywie kilku lat najbliższych, nie mówię w perspektywie kilku tygodni czy kilku miesięcy. I obok równolegle z części działaczy byłego obozu Zjednoczonej Prawicy powstałby jakiś zupełnie nowy byt partyjny czy ugrupowanie, które również byłoby równoległe w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Takiego wariantu nikt nie może wykluczyć. Mówię o perspektywie kilkuletniej.
A taśmy Obajtka nie zaszkodzą
Prezes może
Mateuszowi
być.
Morawieckiemu?
Słucham.
A taśmy Obajtka nie zaszkodzą Morawieckiemu?
Panie redaktorze, no taśmy z Sowy i przyjaciół jakoś specjalnie nie zaszkodziły Mateuszowi Morawieckiemu, a to, co tam mówi, no to
Wszystkich nie
dosyć
poznaliśmy. Wszystkich nagrań nie
no,
poznaliśmy.
ale nawet te, które poznaliśmy, no przeczyły temu wizerunkowi Mateusza Morawieckiego, który no nie jest przedstawicielem liberalnego establishmentu bankowego, tylko jest przedstawicielem zwykłych ludzi, do których odwołuje się do takiego elektoratu Prawo i Sprawiedliwość. I proszę zauważyć, że mimo że tam były przypominane, to nie zaszkodziło. Tutaj mamy do czynienia z gorszą moim zdaniem sytuacją, w jakiej znajduje się premier, ponieważ mogą się pojawić zarzuty o charakterze prawnym, o charakterze karnym. I tego w tej chwili nie możemy przewidzieć i sądzę, że obecna koalicja rządząca no będzie się bardzo starała, żeby wykazać, że jednak doszło za jego prezesowania Radzie Ministrów do naruszeń prawa, za które ponosi bezpośrednią odpowiedzialność, no bo taka jest logika tej sytuacji politycznej, w jakiej jesteśmy.
I na koniec proszę powiedzieć, te rządy, które teraz sprawują władzę, ta koalicja, która sprawuje władzę, to jest koalicja na dłużej, na 8 lat?
No, to jest przede wszystkim taka sytuacja, że to jest rywalizacja między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Kto zostawi bardziej trwały ślad na obrazie czy na rzeczywistości III Rzeczypospolitej. Czy ten kierunek, który proponował prezes Jarosław Kaczyński, czy ta linia i te działania, które proponuje Donald Tusk. I to jest w tej chwili oto ten spór, który zresztą od kilkunastu lat dotyczy, przecież kiedyś na początku nawet się o popisie mówiło, o wspólnych rządach, ale to już historycznie wszystko nawarstwiało się i te konflikty wzrastały i te spory były. Więc tutaj od wyborów prezydenckich, od tej kadencji będzie zależało, kto, że tak powiem, będzie miał ostatnie słowo w tej kwestii, czy Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk. I sądzę, że Donald Tusk, który jest u szczytu swojej kariery politycznej, wie, że w tej sprawie nie może popełnić błędu, nie może sobie pozwolić na porażkę, ale jeżeli na przykład uzna, że utrwaleniem tego wizerunku, czy tego obrazu III RP, który on reprezentuje, ma się to dokonać w sposób bardziej trwały, no to może uznać, że tutaj prezydentura jest jednym z elementów drogi politycznej, z którą musi się zmierzyć. I takiej sytuacji też bym nie wykluczał.
Jan Maria Jackowski u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia życzę Państwu.
Dobrego dnia, dziękuję.